Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Odcinku, który bardzo chciałam nagrać, ponieważ ostatnio ten temat jest mi bliski, zarówno pod kątem gdzieś tam mojej osobistej drogi, jak i zainteresowania, a mianowicie temat dzisiejszego podcastu to co zrobić, żeby się chciało. Czy to ćwiczyć, ruszać się więcej, czy jeść lepiej. I będzie to podcast, który będzie dotykał tematu samokontroli, silnej woli, ale także zmiany myślenia. Zaczniemy od samokontroli i żeby trochę uściślić, o czym będzie mowa, a podam taką różnicę pomiędzy dwoma pojęciami samokontroli i samoregulacji, które być może, jeżeli ktoś z Was takie pojęcia słyszał, to może myśleć o tym, że są to te same rzeczy. A samokontrola od samoregulacji różni się bardzo istotnymi rzeczami i zacznę od tego, ponieważ będzie to miało dużo wspólnego, czy też będzie to wnosiło bardzo dużo w dzisiejszy temat, żeby sobie uświadomić właśnie, co zrobić, żeby się chciał. W każdym razie, samokontrola i samoregulacja to są takie dwa systemy zarządcze naszego organizmu. Samokontrolę można przyrównać do takiego autorytarnego władcy, a samoregulację do władcy demokratycznego. Władca demokratyczny to taki, który chce, żeby wszystkim było dobrze, żeby wszyscy byli zadowoleni, natomiast władca autorytarny to taki, który mówi, że nie liczy się, jak wy się czujecie, mamy dojść do określonego rezultatu. I każdy z nas w swoim organizmie ma takich dwóch władców, samokontrolę i samoregulację. Samoregulacja odbywa się wtedy, kiedy jesteśmy głodni i wówczas włącza nam się sygnał pod tytułem głód, trzeba coś zjeść, nasz organizm zaczyna wołać, że ma ochotę na wszystko to, co się pojawia w jego najbliższym otoczeniu, czyli widzimy drożdżówkę, mamy ochotę na drożdżówkę, widzimy ciastko, mamy ochotę na ciastko. To jest sposób samoregulacji na to, żebyśmy się czuli dobrze, żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy nie byli głodni. Natomiast samokontrola jest wtedy, kiedy nie do końca nam się chce, ale wiemy, że założyliśmy sobie jakiś plan, więc pomimo tego, że nam się nie chce, z tak zwanym nie chce mi się, bierzemy się za to, co sobie obiecaliśmy wcześniej. I pójście ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli ani za bardzo w stronę samoregulacji, ani za bardzo w stronę samokontroli nie będzie dla nas dobre. O tym, że zbyt duże ciśnięcie się o podejściu 100% albo nic i o tym, żeby właśnie zaczynać wszystko na raz, w sensie jak zaczynamy coś zmieniać, to zmieniać wszystko na raz, o tym już wielokrotnie powtarzałam w poprzednich podcastach i ta strona medalu, że tak powiem, myślę, że jest dość mocno już rozjaśniona, natomiast powiedziałam też o tym, że samoregulacja, czyli pójście 100% w stronę tego, żeby nam zawsze było fajnie i dobrze, też nie jest dobre. I temu chciałabym poświęcić trochę więcej uwagi, bo to się w podcastach nieco mniej pojawiało, a mianowicie jak to? Przecież tutaj mówię często o tym, żeby zadbać o siebie, o swoje zasoby i tak dalej, a tutaj nagle mówię, że samoregulacja, pójście 100% w samoregulację też nie jest dobre. Tylko musimy wiedzieć o tym, że to, co jest dla nas dobre w tu i teraz, nie zawsze jest dla nas dobre długoterminowo i na odwrót. To, co nie jest miłe i przyjemne w tu i teraz, często bywa przyjemne długoterminowo ze względu na to, że prowadzi nas do jakiegoś miejsca. I teraz, jeżeli my mamy procesy regulacji trochę zaburzone, na takiej zasadzie, że siedzimy przed stołem pełnym słodkości i myślimy sobie o tym, że jak wszyscy sobie pójdą, to mamy ochotę się tym objeść, tak? To jest niestety jeden z objawów choćby kompulsywnego objadania się. I teraz, gdybyśmy szli tylko i wyłącznie torem samoregulacji, to moglibyśmy wyciągnąć taki wniosek, że to będzie, skoro tak nasz organizm mówi, to znaczy, że to będzie dla nas dobre. Czyli jak organizm mówi, że jak wszyscy sobie pójdą, to ja się tym wszystkim objem, to trzeba tak zrobić, bo słuchamy swojego ciała. Tak, tylko że musimy w tym zachować pewną równowagę, dlatego że idąc tym torem, czy na pewno objedzenie się i potem niemożność wstania, tak? To, że się obiemy i nie możemy potem wstać z przejedzenia, i jest na pewno dobre dla naszego organizmu. Czy jest to dobre długoterminowo dla naszego zdrowia? No nie do końca. Więc pomiędzy samokontrolą i samoregulacją trzeba, no jak we wszystkim życiu, zachować pewną równowagę, czyli wiedzieć, kiedy uruchomić samoregulację i wiedzieć, kiedy uruchomić samokontrolę. Dlatego, że to, że mówię o tym, że samokontrola to jest coś takiego, gdzie czasami musimy w jakiś sposób się zachęcić do zrobienia czegoś, na co nie za bardzo mamy ochotę, to nie oznacza, że jest tak, że samokontrola jest zła, a samoregulacja jest dobra dla naszego organizmu, bo absolutnie nie, dlatego że samokontrola może mieć coś, co nie do końca daje nam samoregulacja, przynajmniej nie we wszystkich aspektach, a mianowicie to, że robimy coś, co nie do końca jest teraz dla nas miłe. Mianowicie obiecaliśmy sobie, że pójdziemy na przykład pobiegać, no ale jest zimno, deszcz pada, nie do końca chce nam się iść, no ale włączamy samokontrolę, obiecaliśmy sobie i więc nakładamy buty i po prostu wychodzimy. To, że to w pierwszym momencie nie będzie dla nas przyjemne, nie oznacza, że potem nie prowadzi nas do przyjemnych konsekwencji, a w przypadku samokontroli oczywiście tej takiej zrównoważonej, bo znowu pamiętajmy, że pójście w jakiekolwiek ekstremum nie będzie dla nas dobre. W każdym razie takie równoważne, że tak powiem, korzystanie z samokontroli może nas doprowadzić do bardzo fajnych efektów, dlatego że jest niewiele uczuć, które mogą dorównać takiej satysfakcji z siebie, satysfakcji z tego, że coś zrobiliśmy, że zrobiliśmy coś, do czego się wobec siebie zobowiązaliśmy. Oczywiście do tego musimy mieć jeszcze sprawny taki mechanizm doceniania siebie, ale o tym, dlaczego warto doceniać siebie i dlaczego jest to tak ważne w procesie osiągania jakiegokolwiek celu, mówiłam w jednym z odcinków mojego podcastu, który nosił tytuł bodajże dlaczego to takie ważne, aby doceniać samego siebie, więc zachęcam tutaj do obejrzenia, ze względu na to, że to taka umiejętność docenienia siebie, zauważenia tego, że coś nam wyszło, że zrealizowaliśmy coś mimo przeciwności, buduje nasze poczucie sprawczości. I to, co daje nam samokontrola, to właśnie to poczucie sprawczości, które, no jakbyśmy się mieli przyjrzeć różnym rzeczom w naszym życiu, to tak naprawdę samokontrola, czy inaczej, poczucie sprawczości w zasadzie koreluje ze wszystkim, co może być dobre w naszym życiu, z takim subiektywnym poczuciem szczęścia, z osiąganymi sukcesami, jakkolwiek sukcesów nie definiujemy, bo jak się mówi o tym, o osiągnięciu sukcesu w czymś, to często pierwsze skojarzenie jest związane z tym, że myślimy na przykład o pracy czy o pieniądzach, jakby sukcesem może być to, co my subiektywnie definiujemy jako sukces. Sukces w relacjach, sukces związany z tym, że mamy dobre zdrowie, że mamy szczęśliwą rodzinę, więc tutaj absolutnie nie chodzi tylko i wyłącznie o taki sukces finansowy. Niemniej ta samokontrola i to poczucie tego, że my możemy robić rzeczy, na które się za sobą umówiliśmy, że jesteśmy w stanie, niesie bardzo dużo satysfakcji, która nam w życiu pomaga wieść potem lepsze, szczęśliwsze życie. Dlatego, że jeżeli jesteśmy osobami, które same do siebie nie mają zaufania, to często nasze jakiekolwiek starania, no, zaczynamy sabotować od samego początku, bo wydaje nam się, że chcielibyśmy coś zrobić dla siebie, chcielibyśmy coś zmienić w swoim życiu, natomiast kiedy przychodzi co do czego, kiedy dochodzi do tego momentu, w którym moglibyśmy zrobić coś, z czego bylibyśmy zadowoleni, to na przykład przychodzi do nas myśl, po co się będziesz starać i tak ci się nie uda, albo jak ci się uda dzisiaj, to nie uda ci się pewnie za 2 tygodnie, więc nie ma sensu w ogóle zaczynać. I za tego rodzaju myślami stoi właśnie niskie poczucie własnej skuteczności, niska wiara w siebie. I to nie jest szczęśliwe życie, w sensie myślę, że dla wielu osób takie poczucie, że nie mogą same sobie zaufać, nie jest czymś, co wprawia w szczęście, nie jest czymś, co jest satysfakcjonujące. Natomiast właśnie zbudowanie w sobie samokontroli sprawia, że my zaczynamy ufać sobie, sprawia, że zaczynamy czuć, że możemy na siebie liczyć. No i dobra, wszystko fajnie, no ale jak, no jak tą samokontrolę mieć? Co zrobić, żeby nam się chciało, albo co zrobić, żebyśmy byli w stanie robić coś, na co się umówiliśmy? I teraz, choć przekornie dałam ten tytuł dotyczący tego, co zrobić, żeby nam się chciało, to pamiętajmy, że to chcenie, to subiektywne uczucie, że pałamy do czegoś radością, nie jest nam wcale potrzebne do tego, żeby coś zrobić. Bo częstym błędem w robieniu rzeczy, w osiąganiu sukcesów, czy też w tej drodze procesu zmiany, jest to, że my czekamy na to, aż będziemy w skowronkach i będzie nam się bardzo chciało. I oczywiście będą takie dni, kiedy będziemy super w skowronkach i będzie nam się bardzo chciało i to sprawi, że będzie nam łatwiej zrobić coś, na co się ze sobą umówiliśmy, to jakby bez dwóch zdań. Natomiast gdybyśmy mieli się opierać tylko i wyłącznie na dobrym samopoczuciu czy dobrych emocjach, a emocje są zmienne, to nie bylibyśmy w stanie w czymś wytrwać regularnie. Dlatego też poleganie tylko i wyłącznie na dobrym nastroju, czy na takim poczuciu właśnie, że chce nam się, no nie jest do końca skuteczne, jeśli chodzi o długoterminowe osiągnięcie celu. Natomiast jeżeli czujemy, że to nam pomaga, to możemy w pewien sposób się wdrożyć w taki stan, w którym nam się będzie chciało i najpierw powiem o tym, potem powiem o tym, jak to zrobić, jeżeli tego stanu nam się nie uda osiągnąć. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę, są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się, jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Po pierwsze, bardzo dużo osób, zwłaszcza które zaczynają coś zmieniać, a zmiany, no nie ma co się oszukiwać, są trudne, bo wymagają od nas zrobienia czegoś inaczej niż robiliśmy do tej pory, niejednokrotnie bardzo wiele lat. Zmiany są trudne. Ale jeżeli będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tej stronie, że zmiana jest trudna, że nam się nie chce, że to ciężko, że to dużo czasu i tak dalej, no to czy przez to poprawi się nasz nastrój, albo czy przez to nam się będzie bardziej chciało? Bardzo często nie. Ale pamiętajmy, że jednak z jakiegoś powodu podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy coś zmienić, z jakiegoś powodu jest to dla nas ważne, z jakiegoś powodu dostrzegliśmy, że wprowadzenie danych zmian będzie miało dla nas pozytywne skutki. Więc może warto byłoby się świadomie skupić również albo przede wszystkim na tej drugiej stronie medalu, czyli zamiast myśleć o tym, o matko, jak nam się nie chce, pomyśleć sobie, okej, może nie mam dzisiaj jakiejś super wielkiej ochoty, żeby to zrobić, ale pomyślę sobie, tak, jak będę z siebie dumna, kiedy skończę, jak będę z siebie dumna, kiedy zrobię ten trening, kiedy ugotuję coś, czego mi się bardzo nie chce. Poza tym mogę sobie zawsze przypomnieć, a najlepiej wypisać sobie na kartce, dlaczego ja w ogóle chciałam zacząć. Łatwiej jest nam, ludziom, wykonywać jakieś rzeczy, jeżeli pamiętamy, dlaczego jest to dla nas ważne, albo dlaczego w ogóle zaczęliśmy. A o tym, dlaczego w drodze, która jest długa, łatwo można zapomnieć. Łatwo można zapomnieć, po co my się w ogóle opakowaliśmy i dlaczego chcieliśmy coś zmienić. Dlatego też ja zachęcam wielokrotnie i moich podopiecznych, i moich kursantów do tego, żeby zapisywali sobie swoje dlaczego, żeby potem w takich trudniejszych momentach po prostu pamiętali albo wyciągnęli sobie tą kartkę, albo najlepiej ją gdzieś rozwiesili, po co w ogóle zaczęli i w tych trudniejszych momentach przypominali sobie, że okej, może nie jest to, nie jest tak, że mi się jakoś szczególnie chce, ale sobie myślę, kurczę, jakie będą z tego fajne efekty, jaka będę z siebie zadowolona, jak będzie super, jak znowu będę sprawna i tak dalej, i tak dalej. Czyli świadomie możemy skupić się na plusach płynących z tego, co chcemy zrobić, no bo pamiętajmy, że na nasze myśli mamy wpływ. To nie jest tak, że te myśli przychodzą i my jesteśmy, musimy być zupełnie im poddani i po prostu nie mamy na to żadnego wpływu. Nasz sposób myślenia zależy od nas. I jeżeli czujemy, że jakiś sposób myślenia jest dla nas niewspierający, to warto się zastanowić nad tym, czy może by go troszeczkę nie zmienić na taki, który właśnie będzie nam dawał więcej energii. Poza tym można sobie myśleć o tym, o tej dumie. Ja nie bez powodu mówiłam o tym pomyśl sobie, czy pomyślę sobie, jak bardzo będę dumna z siebie, jak to zrobię, ze względu na to, że mamy na to badania, że emocją, która w największym stopniu przyczynia się do podjęcia takich dobrych decyzji długofalowo, jest duma. Nie wstyd, nie zawstydzanie siebie i nie mówienie sobie, Boże, jaka jestem beznadziejna i nic mi nie wychodzi, więc lepiej wezmę się za robotę, bo inaczej to już w ogóle będzie do bani, tylko właśnie duma. Pomyśl sobie, jak dumna będziesz z siebie, kiedy jutro wstaniesz z rana, a ta czekolada nadal będzie w lodówce, nie zjadłaś jej. Albo pomyśl sobie, jak dumny będziesz, kiedy skończysz ten trening i zobaczysz, nie wiem, wstawisz sobie plusa na swoim planie treningowym, że dany trening został wykonany. Pamiętajmy o dumie, a nie o tym, żeby się, że tak powiem brzydko, jeszcze bardziej dojechać, dlatego że w ten sposób, jeżeli będziemy sobie mówić złe rzeczy, no to pomyślmy, czy jakbyśmy mówili tak do innej osoby, to czy inną osobę by to zmotywowało, jakbyśmy najpierw jej wykrzyczeli wszystko, czego w niej nie lubimy, a potem wymagali od niej, żeby coś zrobiła. No nie do końca. Pytanie, dlaczego tak robimy sobie. Natomiast druga rzecz jest taka, że koniec końców wciąż może nam się nie chcieć, tak? Próbujemy się skupić na pozytywach, dalej nam się nie chce. I teraz tutaj przychodzi bardzo ważna rzecz dotycząca tego, żeby się zastanowić, czy to, co czujemy, to jest bardziej zmęczenie, czy to jest rzeczywiście bardziej brak chęci. I jeżeli jest to zmęczenie, to jest duża szansa, że nasze myśli będą szły w kierunku no jestem zmęczona, nie mam gdzieś siły, to był ciężki dzień i tak dalej. Żeby nauczyć się to rozpoznawać, to jest trudne, dlatego że my niejednokrotnie nie słuchamy siebie. To znaczy robimy różne rzeczy na autopilocie, słuchamy innych, ale nie wsłuchujemy się we własne ciało, więc też nie ma na początku co się dziwić, że nie słyszymy tych sygnałów, czy to jest zmęczenie, czy to jest brak chęci. Natomiast jeżeli na chwilę, że tak powiem, przysiądziemy ze sobą i tak się zastanowimy, co my naprawdę czujemy. Jeżeli jest to realne zmęczenie, czujemy, że nie mamy dziś sił, że to był ciężki dzień, jest duża szansa, że lepszą opcją w danym dniu na przykład będzie odpuścić sobie jakiś tam trening. Natomiast jeżeli siadamy sami ze sobą i czujemy, że to nie jest zmęczenie, ale jest to po prostu brak chęci, no to warto się zastanowić, co mogłoby nam pomóc, żeby się wziąć do tego, na co się ze sobą umówiliśmy. I czasami tym czymś jest po prostu nie prowadzenie ze sobą dialogu, tylko po prostu skupienie się na mechanicznych czynnościach do wykonania. Okej, to teraz muszę założyć buty, założyć strój, rozwinąć matę i jak już to zrobię, to dalej pójdzie. Albo umówić się ze sobą, że na przykład wychodzę na 5 minut i jak będzie bardzo źle, to po 5 minutach wracam, bo też tak można. Ja sama to na sobie kiedyś stosowałam, moi podopieczni również to stosowali. Ważne jest to, żeby tylko dotrzymać ze sobą słowa. Bo ja kiedyś miałam tak, że umówiłam się ze sobą, zawsze się umawiałam ze sobą, że idę na 5 minut i najwyżej zostanę na kolejne 5, kolejne 5, kolejne 5 i zazwyczaj tak było, ale raz było tak, że czułam się tak do niczego psychicznie, to nie był brak energii, ale jakiś taki miałam po prostu kiepski dzień, więc stwierdziłam, okej, Magda, obiecałaś sobie, że po 5 minutach zawsze możesz wrócić, więc wróciłam, ale to była jednorazowa sytuacja, zazwyczaj jak ten próg wejścia był niski, czyli myślałam sobie tylko o tym, że to będzie 5 minut, to jak wychodziłam na te 5 minut, to nagle jak moją motywacją nie było to, że muszę, ale to, że mogę zrobić kolejne 5, to sobie myślałam, dobra, no już jak wyszłam, jak już, nie wiem, biegnę i idę, no to zrobię jeszcze kolejne 5 i po tych 5 podejmę decyzję. I często potem były jeszcze kolejne 5, kolejne 5, więc to, co może nam pomóc, to po pierwsze zmniejszenie sobie progu wejścia, czyli nie mówienie sobie, że okej, umówiłaś się ze sobą na trening, to teraz koniecznie musisz zrobić 50-minutowy trening. Można zawsze zrobić 30, można zawsze zrobić 15, jakby sam fakt zrobienia czegoś jest już i tak bardzo istotny, przede wszystkim z punktu widzenia długoterminowego, gdzie my sobie udowadniamy, że jednak możemy. Nie ma to znaczenia, że to będzie nie 50, a 30 minut. To naprawdę z perspektywy długoterminowej nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ma znaczenie to, że budujemy poczucie sprawczości, że jak się ze sobą na coś umówimy, to to robimy. Druga z rzeczy, które może nam pomóc, to właśnie podejście mechaniczne do tematu. Po prostu nie zastanawianie się, tylko zrobienie, nie wiem, spakowanie stroju, spakowanie torby, wyjście z domu. Zawsze możemy zawrócić, ale bardzo często jest tak, jeżeli już przejdziemy ten rytuał ubrania się w strój sportowy albo ceremonię wyjścia na siłowni, to jakoś to pójdzie. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jestem ciekawa, jak się odnosicie, jakie macie wnioski po przesłuchaniu tego i myślę sobie, że to też dobry moment, żeby czy na YouTubie, czy gdzieś w najnowszym poście moim na Facebooku, czy na Instagramie, jeżeli macie wy jakieś sposoby na to, w jaki sposób właśnie zrobić tak, żeby się chciało, albo zrobić coś, mimo że nam się nie chce i zechcecie się nimi podzielić w komentarzu, to myślę, że też może się stworzyć z tego bardzo fajna baza pomysłów, także zachęcam do komentowania tego odcinka na YouTubie, a także pod najnowszymi postami na Instagramie czy na Facebooku. Tymczasem to wszystko na dziś. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnych podcastach.